Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę na temat pracy Parlamentu Europejskiego. A moim i Państwa gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witam na antenie naszego radia.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Panie pośle, dzisiaj troszeczkę o przyszłości Unii Europejskiej chciałabym porozmawiać. Unia przeżywała w różnych okresach kryzysy, przede wszystkim ekonomiczne, też imigracyjny, o którym mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku. Oprócz tego po raz pierwszy w historii jeden z krajów członkowskich zdecydował się na opuszczenie tej organizacji. To wszystko tak naprawdę skłania do pytań o przyszłość Unii. Czy w takim wydaniu Unia Europejska ma dalej sens? Jakie jest pana zdanie na ten temat?
No nie ulega wątpliwości, że dopóki Unia zajmowała się tymi podstawowymi sprawami zapisanymi w traktatach, a więc koncentrowała się głównie na zapewnieniu tych czterech swobód tak zwanych, a więc swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału, to uciekała bardzo szybko do przodu i ponieważ zbliża się 20-lecie także naszego członkostwa, większej grupy krajów, 12 aż krajów, które razem z Polską w 2004 roku weszły do Unii Europejskiej, to także i my tego doświadczyliśmy. Ponad 500-milionowy rynek konsumentów, on niesłychanie napędzał także te gospodarki, które zostały, tak jak powiedziałem, przyjęte przed 20 laty. No ale później Unia zaczęła się ideologizować, mniej koncentrować na tych rzeczach, które przynosiły jej sukces. No i co tu się dużo oszukiwać, w ostatnich latach bardzo wyraźnie dryfuje. Jeżeli popatrzy się na te wskaźniki rozwojowe, no choćby Stanów Zjednoczonych, czy też krajów Azji Południowo-Wschodniej, to w zestawieniu z tymi wskaźnikami unijnymi, no w naszym przypadku wygląda to bardzo brutalnie. Mówiąc no bardzo brutalnie, zamiast zyskiwać dystans do tych takich światowych biegunów wzrostu, to ten dystans tracimy i rzeczywiście potrzebny jest potężny namysł, żebyśmy wrócili do, że tak się wyraża, do źródeł i do tych podstaw rozwojowych, które dawały Unii Europejskiej sukces. Mam nadzieję, że tak będzie. No, na naszych oczach odbywa się także walka naszego sąsiada Ukrainy, który jakiś czas temu postawił sobie za cel członkostwo w Unii Europejskiej, na co z kolei nie chce mu pozwolić jego sąsiad, czyli Rosja, która po 2014 roku aneksji części terytoriów teraz zdecydowała się na otwartą wojnę. No, Ukraińcy walczą oczywiście o wolność, o zachowanie swojego terytorium, no ale takim przesłaniem jest członkostwo w zachodniej wspólnocie, a więc zarówno tej o charakterze ekonomicznym, czyli Unii Europejskiej, no i być może tej militarnej, którą jest NATO, więc można powiedzieć, że Ukraińcy przelewają krew, żeby być członkiem Unii Europejskiej, a jak pani słusznie zauważyła, Brytyjczycy z Korei jakiś czas temu, wprawdzie minimalną większością głosów, ale zdecydowali się z Unii Europejskiej wyjść. No i można różnie mówić o Brytyjczykach, bo rzeczywiście po tym wyjściu jakichś spektakularnych sukcesów nie odnoszą. No ale jeżeli popatrzymy na gospodarkę brytyjską, to też nie jest tak, że ona się spektakularnie zawaliła, tak jak jej wróżono, że poza Unią Europejską, mówiąc szczerze, jest życie i tego Brytyjczycy, Wielka Brytania jest dobrym przykładem. Ale no jakby chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie sądzę, żeby w tej chwili czy za jakiś czas były kraje, które będą gotowe pójść śladem Brytyjczyków. Jeżeli Unia rzeczywiście wróci do korzeni, to jest szansa na jej rozszerzenie. No i jako Polska jesteśmy za tym, żeby rozszerzyć Unię Europejską, te kraje za naszą wschodnią granicę, mam na myśli w pierwszej kolejności Ukrainę i Mołdawię, a w przyszłości być może także Gruzję. Jeżeli tam się wszystko dobrze poukłada, Gruzja ma wewnętrzne problemy, zresztą inspirowane także przez Rosję. No i kraje Bałkanów Zachodnich. Po rozpadzie Jugosławii część krajów takich jak Słowenia czy Chorwacja do Unii Europejskiej zostały przyjęte, a pozostałe z różnych powodów nie. Natomiast wtedy, kiedy podpisywano pokój po tej brutalnej jugosłowiańskiej wojnie, no zadeklarowano, ówczesna Unia zadeklarowała wszystkim tym krajom w przyszłości po spełnieniu warunków członkostwa w Unii. Więc rozumiem, że jeżeli będzie rozszerzenie nie o Ukrainę i Mołdawię, to także te zobowiązania w stosunku do pozostałych krajów postjugosłowiańskich i Albanii także trzeba będzie spełnić. Chyba ten proces będzie w najbliższych latach realizowany.
Ile lat to może potrwać, panie pośle, żeby nowe państwa znalazły się w Unii?
To nie jest takie proste. My byśmy chcieli na przykład w przypadku Ukrainy, żeby to było i Mołdawii, żeby to było szybko, no ale wszystko wskazuje na to, że raczej ten proces akcesyjny nie będzie trwał kilka lat, tylko raczej kilkanaście. No być może dla Ukrainy i tak ta ścieżka została maksymalnie skrócona. Ukraina jest już oficjalnie państwem kandydującym na ten status. Czeka się latami. Ukraina czekała na to niecały rok, więc być może i ten proces jej członkostwa zostanie skrócony. No ale jak słyszymy, od razu pojawiają się warunki. Sformułował je chociażby kanclerz Scholz, będąc tutaj w Parlamencie Europejskim, że jeżeli Niemcy mają wyrazić zgodę na rozszerzenie, no to musi być decyzja oczywiście jednomyślna wszystkich krajów członkowskich, no to właśnie jego postulat jest taki, że w zamian należy usprawnić funkcjonowanie instytucji unijnych, a takim, można powiedzieć, kluczowym usprawnieniem według Scholza jest odejście od formuły jednomyślności, choćby w dwóch takich obszarach jak właśnie bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo oraz podatki.
Panie pośle,
no, my
dlaczego
na takie rozwiązania nie jesteśmy gotowi, absolutnie.
Dlaczego Niemcy tak bardzo dążą do federalizacji Unii Europejskiej? Przecież w założeniach jest, że Unia jest Europą ojczyzn.
Tak, to prawda, no ale właśnie Niemcy, tak jak teraz pan kanclerz Scholz tłumaczą to, no koniecznością usprawnienia Unii, jeżeli chcemy ją rozszerzać, ona no, będzie składała się z 30 kilku krajów, to trudno sobie wyobrazić, żeby teraz w wielu obszarach właśnie dyskutować do tej pory, aż wszyscy się na coś zgodzą. Trzeba przesądzać szybko metodą większościową i jednocześnie powiększać kompetencje. To jest ciągle takie, wie pani, myślenie o tym, że ten tandem niemiecko-francuski będzie w dalszym ciągu tym decydującym o sprawach Brukseli. No i w związku z tym trzeba, no właśnie, żeby ten tandem miał jeszcze większe możliwości niż do tej pory. Pozostawienie prawa weta w paru dziedzinach, no trochę tego rodzaju rozwiązania blokuje. Natomiast no mamy bardzo złe doświadczenia związane z postawą Niemców i Francuzów, jeżeli chodzi o najpierw o tę sprawę imigracji. No przecież to jest gigantyczny błąd pani Angeli Merkel, za który płaci cała Europa, bo to zaproszenie imigrantów no, doprowadziło do tej presji, która trwa. No, do tej pory wprawdzie ona nie jest taka jak w 2015 roku, bo wtedy wlało się do Europy około 1,5 miliona nielegalnych imigrantów. Teraz to jest, no, można powiedzieć, po kilkadziesiąt, a może ponad 100 tysięcy rocznie, więc ale w dalszym ciągu to jest poważna sprawa. No i druga rzecz to jest prorosyjska polityka, przede wszystkim Niemiec, no a w konsekwencji także Brukseli, która skończyła się no, wojną na Ukrainie. Przecież gdyby nie futrowanie Rosji wielkimi zakupami gazu i ropy, do czego przekonywały cały cywilizowany świat Niemcy, to Rosja nie miałaby aż tyle pieniędzy na prowadzenie tej wojny i być może nigdy by jej nie wywołała. Więc to są tak kardynalne błędy, że powierzenie teraz temu tandemowi dalszego wpływania w zasadniczy sposób na losy Europy byłoby nieodpowiedzialnością i bardzo mocno to artykułujemy. Tutaj w Parlamencie Europejskim robi to także pan premier Morawiecki na posiedzeniach Rady. Więc mamy fundamentalny spór co do przyszłości Unii i myślę, że nie rozstrzygnie go obecny parlament, bo jak powiedziałem, wchodzimy w okres już kampanii wyborczej. Myślę, że to będzie już rola następnego parlamentu i następnej rady. No ona będzie, wszystko wskazuje na to, trochę inna niż obecnie, no bo przypominam, że te kolejne wybory w państwach członkowskich powodują zwycięstwa prawicy, a nie lewicy. No w Szwecji powstał prawicowy rząd, teraz we Włoszech powstał prawicowy rząd, są przyspieszone wybory w Hiszpanii, miały być późną jesienią. Socjalistyczny premier je przyspieszył, bo przegrał wybory regionalne bardzo poważnie. Wszystko wskazuje na to, że od lipca będzie w Hiszpanii koalicja EPL-u z partią Vox, która jest no właśnie członkiem naszego EKR-u, więc ten proces wyraźnie w Europie widać i wszystko wskazuje na to, że parlament wybrany w wyborach czerwcowych w następnym roku, a także skład Rady, czyli tego gremium reprezentującym rządy i głowy państw, no będzie już miał mniejszy charakter lewicowo-liberalny, a będzie składał się z premierów rządów o charakterze prawicowym. I wtedy te dwie koncepcje się bardzo mocno zderzą, bo prawica ma inne wyobrażenie kształtowania Unii i funkcjonowania w przyszłości. niż lewica i liberałowie.
Panie pośle, już pan powiedział o wyborach. Ja chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Czy te afery korupcyjne związane z europosłami, to one mają wpływ na w tej chwili wizerunek Unii Europejskiej, proszę powiedzieć? Czy to będzie miało odzwierciedlenie w głosach podczas wyborów?
Panie, no zapewne tak, no przede wszystkim negatywny wpływ na wizerunek Parlamentu Europejskiego, no jeżeli byli parlamentarzyści, u których znaleziono, wie pani, walizki pieniędzy, no to nie ulega wątpliwości, że takie sytuacje są dla zwykłego człowieka absolutnie nie do przyjęcia i stąd całkiem słuszne oburzenie. Co więcej, panie, no wprawdzie wszystko wskazuje na to, bo no, nie mamy dostępu do informacji z tego śledztwa, prowadzi je belgijska prokuratura, no ale ta dwójka głównych podejrzanych, że tak się wyrażę, już nie tylko wyszła z aresztu, ale także nie dotyczy jej ten areszt domowy. Ci ludzie pojawili się w parlamencie. No, pani Kaili nie widziałem, ale innego posła widziałem już, jak wprawdzie jest posłem niezrzeszonym, ale widziałem jego wystąpienie w parlamencie jak gdyby nigdy nic. To kompletnie by już bulwersuje opinię publiczną. Ja zakładam, że prokuratura zakończyła postępowanie przygotowawcze, no i w związku z tym oni nie muszą przebywać już w areszcie i że ta sprawa została skierowana do sądu, no i na postępowanie sądu już nie mamy wpływu, ale nie ulega wątpliwości, że dla wielu ludzi to jest bulwersujące. No, znaleziono walizki pieniędzy, ci ludzie teraz wyszli i mówią, że to były prowokacje urządzone przeciwko nim. Nie wiem, komu da wiarę sąd, no ale nie wygląda to dobrze i nie ulega wątpliwości, tak jak pani zapytała, że ta afera korupcyjna położy się cieniem na reputacji parlamentu, na reputacji parlamentarzystów i jak sądzę w wyborach czerwcowych w większości krajów tego rodzaju formacje, które miały tego rodzaju ludzi na swoim pokładzie, zostaną po prostu odrzucone.
Oczywiście mówimy o wyborach czerwcowych 2024 roku, żeby to było jasne.
Dokładnie.
Panie pośle, powiedział pan, że chyba żaden kraj już nie zdecyduje się na wyjście z Unii, czyli hasła polexitu nie należy brać poważnie, tak?
Absolutnie, no bo opozycja oczywiście wmawia rządowi Zjednoczonej Prawicy, że ten gdzieś z tyłu głowy ma taki pomysł, nic bardziej błędnego. Walczymy o dobrą przyszłość Unii Europejskiej. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy głównym orędownikiem, głównym jako rząd, orędownikiem szybkiego przyjęcia chociażby Ukrainy do Unii Europejskiej. W związku z tym byłoby to nielogiczne, gdybyśmy jednocześnie dążyli do tego, żeby Polska Unię Europejską opuściła, więc to jest niestety takie polityczne gadanie, nie mające żadnego związku z rzeczywistością. Natomiast nie ulega wątpliwości, o tym już rozmawialiśmy, jeszcze raz to powtórzę, że najprawdopodobniej w nowym parlamencie i w nowym składzie Rady odbędzie się najpierw, jak rozumiem, pogłębiona debata o przyszłości Unii, i te sprawy muszą zostać rozstrzygnięte. No jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem federalizacji i centralizacji Unii Europejskiej, do której lewicowa obecna, lewicowa liberalna większość niestety dąży.
Panie pośle, to już tak na zakończenie zapytam, czy będzie pan kandydował w wyborach za rok do Parlamentu Europejskiego?
Pani, to jest jeszcze sporo czasu, pożyjemy, zobaczymy. To będzie zależało od tego, jak będą wyglądały wybory, te, które czekają nas na jesieni. Czy tak jak przewidujemy, wygra Zjednoczona Prawica i będzie dalej rządzić, czy też, no jak w każdym demokratycznym kraju, możliwy jest inny rozwój wypadków, to także trzeba brać pod uwagę. Zobaczymy za wcześnie, żeby o tym wyrokować. Co więcej, jak pani wie, no w partiach politycznych to tak naprawdę nie członkowie decydują o tym, jak wyglądają listy wyborcze, tylko gremia polityczne u nas, komitet polityczny, więc no byłbym nieodpowiedzialny, gdybym uprzedzał tego rodzaju decyzje.
Panie pośle, to ja bardzo serdecznie dziękuję za cykl naszych audycji na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej dotyczących pracy Parlamentu Europejskiego i pracy pana posła. Serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, był gościem naszej stacji. Dziękuję uprzejmie. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.